Chwała Panu. Jak nie trudno się domyślić, będziemy kontynuowali rozważania pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. I jakbym miał wybierać fragment, który chciałbym dzisiaj rozważać, to na pewno nie byłby ten fragment. Jakbym miał wybierać temat kazania, to na pewno wykładu, to na pewno takiego tematu nie wybrał, byłby to ostatni na mojej liście. Ale Pan Bóg sprawił, że mam taki przywilej, mogę ten fragment z wami dzisiaj rozważać, więc się z tego bardzo cieszę. Wierzę w to, że to nie jest przypadek. Fragment, który będziemy dzisiaj rozważać, jest kontynuacją myśli świętego Pawła na temat modlitwy. Kuba w zeszłym tygodniu miał wykład, który to było 2 tygodnie temu, gdzie mówił na temat modlitwy, jak powinna ta modlitwa wyglądać, kogo powinniśmy się modlić. Tomek też miał wcześniej parę wykładów na temat modlitwy, więc to myślę, że jest żywe w naszych głowach cały czas o tym. Przynajmniej ja o tym myślę, dlatego że to słowo było niedawno ogłoszone i tu jest ta myśl dalej kontynuowana. Ale fragment ten, który kontynuuje na temat modlitwy, kontynuuje też na temat tego, jaką rolę w Kościele mają mężczyźni, jaką rolę mają kobiety. I to jest nauka, która nie jest, myślę, nie jest zbyt popularna. Nie jest popularna, jeżeli byśmy zestawili ją chociażby z tym, co jest głoszone w świecie, chociażby z tym, jakie są poglądy. Jeżeli ja bym powiedział to jako własną myśl, a nie coś, co jest ze Słowa Bożego, to co tu jest napisane, jeżeli ja bym przeczytał, że to jest coś, co ja wymyśliłem i chciałbym się z wami podzielić, to pewnie na świecie bym nazwany jakimś czubkiem, użyję takiego słowa, może niezbyt stosownego w tym miejscu, ale myślę, że tak bym był nazwany niestety. A niektórzy też, kiedy czytają ten fragment Biblii, to zastanawiają się, a być może niektóre fragmenty Biblii to nie są fragmenty, które powinni w niej się znaleźć, bo może one tyczyły się Kościoła w pierwszych wiekach, a może to były do konkretnych osób tylko napisane, one się już teraz zdewaluowały, już nie są aktualne dzisiaj. I wiecie, jeżeli byśmy sobie takie zadali pytanie, jak ja sobie takie zadam pytanie, czy rzeczywiście to, co Paweł w liście do Tymoteusza pisze, to wszystko jest aktualne, to sobie przypomniałem fragment z drugiego listu do Tymoteusza, z 3 rozdziału, z 16-17 wersetu. Tam Paweł napisał, całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do chowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. No i wtedy już przestałem się zastanawiać, czy rzeczywiście to słowo się nas tyczy, czy to było słowo, które się tyczyło tylko ludzi w pierwszych wiekach. Całe pismo jest natchnione i pożyteczne, więc ten fragment, który będziemy dzisiaj czytali, wierzę w to, że jest pożyteczny też i dla nas. Więc pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Będę czytać z przykładu Nowego Przymierza. Cały czas mam nadzieję, że większość fragmentów będzie z tego tłumaczenia. I kiedy przeczytamy rozdział 2, wersety od 8 do 15, tam znajdziemy takie słowa. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, znosząc ręce niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów. Kobiety podobnie. Niech się zdobią skromnie i ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach. Jak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny. Kobieta niech się uczy w ciszy i z całą uległością. Nie pozwalam zaś kobiecie pouczać ani kierować mężem. Niech pozostaje w ciszy, bo najpierw został ukształtowany Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedzony, lecz kobieta, gdy uległa zwiedzeniu, dopuściła się przestępstwa. Niech raczej spełnia się w macierzyństwie, pozostając w wierze, w miłości i w rozważnym postępowaniu. Pozwólcie, że podzielę ten fragment na dwie grupy myśli. Pierwsza myśl dotyczy modlitwy. Kuba ten werset 8 omawiał 2 tygodnie temu. Ja chciałbym do niego jeszcze wrócić, bo wydaje mi się, że on jest takim dobrym wstępem do całości. A chociażby to dlatego, że kończy on się, ten ósmy werset moim zdaniem, w dziewiątym wersecie, w pierwszej części dziewiątego wersetu, gdzie jest napisane kobiety podobnie. Czyli ja mam wrażenie, że Paweł niekoniecznie pisał to tylko do mężczyzn, to co jest w ósmym wersecie, ale pisał też to do kobiet, bo powiedział, że kobiety podobnie. Później wymienia omawia inne tematy, ale też nawiązuje moim zdaniem do modlitwy. I co pisał Paweł w ósmym wersecie? To ja sobie tak podzieliłem w głowie na cztery myśli. Mimo, że to jest jeden krótki werset, ale moim zdaniem przekazane są tam cztery myśli dotyczące modlitwy. Pierwszą myślą jest to, że Paweł pisze, chcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji. Przy każdej okazji powinniśmy się modlić. Mężczyźni i kobiety. Amen. A wiecie, jak zadamy sobie pytanie, co to znaczy każda okazja, no to jest bardzo szerokie pojęcie. Więc ja bym chciał sobie troszkę tak zawęzić do kilku myśli i to też ze Słowa Bożego będą myśli. W liście Jakuba w 5 rozdziale od 13 do 18 wersetu możemy sobie znaleźć kilka takich myśli, co to znaczy przy każdej okazji. Ja przynajmniej tak odbieram to słowo. Tam czytamy tak. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Czy to jest okazja do tego, żeby się modlić, że ktoś jest w nieszczęściu? Tak, to jest okazja, żeby się modlić. I wierzę, że wśród nas ktoś taki na pewno jest. Czy cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Czy wśród nas są ludzie, którzy się cieszą? Myślę, że są. Śpiewaliśmy pieśni, oddawaliśmy Bogu chwałę. Czy ktoś wśród was choruje? Wiemy, że chorują wśród nas ludzie. Pastor dzisiaj prosił o modlitwę. I tu jest dalej napisane, jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugich i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Jak dzisiaj się modliliśmy o te osoby chore, wiecie, ja miałem taką radość, bo wiedziałem, że to słowo czytałem, zanim się tu przygotowywaliśmy i szczególnie do mnie przemawia to, że Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Ktoś może powiedzieć, no jakby przeczytał, że on się modlił, żeby nie było deszczu, nie było i tak dalej, ale no on był inny, to był ktoś inny. Ale tu jest napisane, że on był taki jak my. Pan Bóg go wysłuchał, on miał taką wiarę, tak blisko był Pana, że Pan Bóg go wysłuchał. I ja wierzę w to, że jeżeli my się modlimy, jesteśmy blisko Pana, to Pan nas wysłucha. Powinniśmy się modlić przy każdej okazji. A ten werset, który jakbym wrócił teraz do listu Pawła do Tymoteusza, ten werset ma jeszcze trzy myśli, które ja tam znalazłem. Kolejną myślą jest to, że powinniśmy się modlić wznosząc ręce. Tak, bo czytamy tutaj, że w 8 wersecie chce więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji wznosząc ręce. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś, ja się zastanawiałem, dlaczego ja albo osoby wokół mnie nie zawsze wznoszą ręce w czasie modlitwy. No tak jest, no nie oszukujmy się. Nie ma tak, że stoimy wszyscy i mamy wzniesione ręce, kiedy się modlimy. Ja nie zawsze, na pewno, albo rzadko mam wzniesione ręce, kiedy modlę się sam, kiedy nikt tego nie widzi. I zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego tak jest. Przyszły mi trzy proste myśli do głowy. Pierwszą myślą jest to, że może wstydzimy się podnieść ręce, żeby nie okazało się, że ktoś pomyśli, że pokazujemy, że jesteśmy zbyt pobożni, a tak rzeczywiście nie jest. Czyli jakby zaczynamy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Może to może być powód, dlaczego nie podnosimy rąk. Może jesteśmy nieśmiali, nie chcemy, żeby ktokolwiek wkoło nas widział, że my podnosimy ręce i wolimy stać, być niezauważeni, bo będziemy stali w środku, z przodu i będziemy jako jedyni mieli ręce w górze. A może nie angażujemy się w modlitwę, stoimy biernie, myślimy o czymś innym, myślimy o tym, co się będzie działo po kazaniu, myślimy o tym, co się będzie działo, kiedy wrócimy do domu, nie angażujemy się w modlitwę, więc nie podnosimy nawet rąk, bo nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest cały zbór. Wiecie, i wtedy jakbyśmy przeczytali w psalmie 63, wersety od 2 do 5, jak ja to przeczytałem, to czytając te słowa od razu chciałem podnieść ręce w górę, właśnie z radości ich, dlatego, że chciałem oddać Bogu chwałę. Słowa psalmisty Dawida są takie. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą, Ciebie zapragnęła dusza moja. Szukam Cię całym sobą. Za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku, chciałem widzieć Twoją moc i chwałę. Bo Twoja łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Ciebie wysławiały. Póki żyję, będę Cię błogosławił. W Twym imieniu wniosę w górę swoje dłonie. I zacząłem się nad tym słowem zastanawiać. Szczególnie mnie dotknęły słowa, które mówią, że chciałem widzieć Twoją moc i Twoją chwałę. Jak często zdarza się, że przychodzimy do Boga nie po to, żeby o coś prosić, żeby za coś dziękować, ale żeby widzieć Jego moc i chwałę. Jak często się zdarza? Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie? To w ogóle wydaje mi się, że gdybyśmy ujrzeli prawdziwą moc Boga i chwałę, to byśmy padli na kolana, nie stalibyśmy tutaj z przodu na pewno. I to jest pragnienie psalmisty. I jeżeli on z takim pragnieniem przychodzi do Boga, kiedy się modli, to jego ręce same wędrują do góry. Więc jak odpowiadając na pytanie, dlaczego nie wznosimy rąk, to były trzy powody. Czwartym jest to, być może, że przychodzimy ze złym nastawieniem czasami i nie próbujemy widzieć mocy Boga, bo wtedy byśmy chcieli Go bardziej uwielbiać w modlitwie. Ale może być też jeszcze inny powód, który już Paweł wymienia w wersecie 8 listu do Tymoteusza i on pisze tam, że ręce, które są niesplamione złym postępowaniem. Powinniśmy ręce wznosić, które są niesplamione złym postępowaniem. On tutaj nawiązuje do słów, które są w Księdze Izajasza w 1 rozdziale 15-16 werset. Tam jest napisane, gdy wyciągacie wasze ręce, zasłania przed wami oczy. Choćbyście pomnożyli modlitwy, nie będę słuchał. Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki. Przestańcie czynić źle. Być może nie podnosimy też rąk, bo nie przychodzimy do Boga jako pojednani z Nim. Nie prosimy wcześniej o przebaczenie grzechów, albo żyjemy w grzechu. I dlatego, jeżeli nie jesteśmy pojednani, to to słowo nam mówi, że Bóg i tak tych modlitw nie wysłucha. To, że będziemy wznosić ręce, to nie będzie nic znaczyło. Więc myśl jest taka, że powinniśmy najpierw oczyścić nasze serce, pojednać się z Bogiem, wtedy możemy przyjść, podnosząc ręce, oddawać Mu chwałę w modlitwie i przynosić nasze prośby. Podobna myśl jest w psalmie 24, od 3 do 4 wersetu, czytamy, kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością i ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia. Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce. I w Joba w 17 rozdziale, w 9 wersecie czytamy, kto ma czyste ręce, ma coraz więcej sił. Kto ma czyste ręce, ten ma coraz więcej sił. Czyli ten werset 8 z listu do Tymoteusza mówi o tym, żeby się modlić wszędzie, żeby wznosić ręce, żeby ręce były czyste, czyli żebyśmy najpierw pojednali się z Bogiem, oczyścili nasze serce i dopiero wtedy przychodzili w modlitwie z prośbą, z dziękczynieniem. Wtedy to dopiero się Bogu podoba. A na koniec jest napisane, żebyśmy się modlili bez gniewu i sporów. Bez gniewu i sporów. I kiedy czytam słowo o gniewie, to przypominam sobie fragment z listu do Efezjan z 4 rozdziału z 22 wersetu, gdzie jest napisane na temat starego człowieka. Tam jest napisane tak. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i obleć się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteście przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Ja to odnoszę, te bez gniewu i sporów, te słowa, które Paweł mówi, do tej myśli, która jest powiedziana na temat zewleczenia z siebie starego człowieka. Gdy zwleczemy z siebie starego człowieka, kiedy odnowimy się, kiedy Bóg nam da swoją przemianę, tak, nas odnowi, nie będziemy się już gniewali, więc nie będzie w nas tego gniewu, nie będzie w nas sporów. Będziemy przez niego odnowieni, tak? I to jest cała myśl w tym wersecie mówiąca o tym, że powinniśmy modlić się wszędzie, podnosić ręce czyste i wcześniej też nie powinniśmy być w gniewie. Fragment dotyczy mężczyzn, dotyczy kobiet, bo jest napisane, jak wcześniej powiedziałem, podobnie kobiety. A dalej można by powiedzieć, że wszyscy, teraz już mogliby mężczyźni wyjść, a ja teraz będę mówić do sióstr. Nie, tak nie jest. Dalej jest fragment, który dotyczy kobiet, ale myślę, że on dotyczy też mężczyzn. I wersety 9 i 10, w wersie 9 i 10 w liście do Tymoteusza w drugim rozdziale czytamy: niech o kobietach, niech się zdobią skromnie, ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach. Jak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny. I wiecie, mógłbym teraz zacząć prowadzić wywód na temat tego, jak się kiedyś kobiety ubierały w Rzymie, jak się ubierały w Grecji, jakie były zasady, które panowały w domach w tamtych czasach, jak traktowano kobiety, jaką pozycję zajmowali mężczyźni. I to byłby pewnie ciekawy historyczny wykład. Albo i nieciekawy, bardzo nudny może. Ktoś nie lubi takich rzeczy słuchać. Ale ja bym chciał się nie skupiać na tym i spróbować to słowo odnieść do nas dzisiaj. Traktując to jako słowo, które jest napisane do Kościoła, a nie do osób, które żyły w czasach, w których Paweł pisał list do Tymoteusza. Za chwilę w kolejnych wersetach wydaje mi się, że to postaram się wyjaśnić, dlaczego tak próbuję ten fragment interpretować. A teraz spróbujmy po prostu przyjąć, że to słowo jest napisane do nas. Do nas w naszych czasach, dzisiaj. I kiedy czytamy 9 werset i byśmy pomyśleli, że to jest tylko napisane do kobiet, niech się zdobią skromnie i ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach, to moglibyśmy powiedzieć: mężczyźni, właśnie, to tak powinny, moja żona tak powinna się ubierać, tak moje dzieci powinny myśleć, tak siostry w zborze powinny się zachowywać. Ale myślę, że to słowo też można przenieść, dodać tutaj, że to też jest do nas, do mężczyzn. No bo czy siostry, kiedy pragnieniem kobiety, wydaje mi się, patrząc na to, jak tyle, jestem 12 lat w małżeństwie, to może jest niedużo, wielu z was jest dłużej, ale ja wiem, do mojej żony jest ważne. Dla niej jest ważne, żeby się czasami ubrać. I ona wtedy pyta mnie, czy jest dobrze ubrana, czy jest źle ubrana i tak dalej. Ale z kolei jak mężczyźni ze sobą rozmawiają, to pytają: a jak tam nowy samochód, jak nowy zegarek? Wiecie, i wydaje mi się, że tak jak dla kobiet ważny jest strój, dlatego Paweł o tym mówi, żeby one się na tym nie skupiały. Mogą być dobrze ubrane, powinny być skromnie, ale ze smakiem. Powinny być uczesane, ale bez przesady, czyli nie wyolbrzymiać tego tematu. Powinny być ubrane w piękne stroje, ale niekoniecznie drogie. I tak to jest napisane, więc wydaje mi się, że to słowo też można odnieść do nas mężczyzn. Kiedy mamy samochód, to nie musi być najdroższy samochód, najpiękniejszy. Kiedy mamy zegarek, to nie musi być zegarek, który błyszczy brylantami. Ale dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego tak? Dlatego, że skarby, które zbieramy, to nie są skarby tu na ziemi. I w drugim wersecie to jest przez Pawła dokładnie przekazane. On tu pisze, że jak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny. On mówi o tym, że nie powinniśmy się skupiać, i kobiety, i mężczyźni, na tym, co jest tutaj. To wszystkie rzeczy są dobre. On nie mówi, że strój jest zły, że uczesanie jest złe, powinniśmy rozczochrani chodzić, kobiety powinny rozczochrane chodzić. Takiego słowa tu nie ma. On mówi, że powinniśmy się na czymś innym skupić. To jest normalne, bo jesteśmy ludźmi, Pan Bóg nas stworzył, Pan Bóg wie, jakimi stworzył kobiety, jakich mężczyzn i co, jakie pragnienia włożył w serca, co jest naturalnym pragnieniem ciała. Ale też mówi o tym, że powinniśmy ukierunkowywać nasze myśli w inną stronę. On mówi tu o pobożności i mówi o dobrych czynach. O dobrych czynach też mówi Paweł dalej w liście do Tymoteusza w piątym rozdziale, w dziesiątym wersecie. Będziemy to pewnie, na pewno omawiali w kolejnych tygodniach. Ja tylko przeczytam fragment. Tam jest na temat wdów i on mówi właśnie o tych dobrych czynach wdów. Tam jest napisane tak. Taką, której można wystawić piękne świadectwo, że wychowała dzieci, że udzielała gościny, umiała umyć świętym nogi, niosła ulgę prześladowanym i podejmowała się wszystkich innych dobrych dzieł. Paweł w pewnym sensie przedstawia, jakie to są dobre czyny. One na pewno mają do zastosowania do kobiet, które mają mężów, bo tu jest napisane o wychowaniu dzieci, o udzielaniu gościny. Ale też mają zastosowanie ogólnie do wszystkich, bo mówił to o umywaniu świętym nóg, o niesieniu ulgi prześladowanym i podobaniu we wszystkich innych dobrych dziełach. Czyli 9-10 werset z 2 rozdziału mówi o tym, na czym powinniśmy się skupiać, gdzie powinny dążyć nasze pragnienia. Nasze, czyli i mężczyzn, i kobiet, ja tak to rozumiem. Dalej czytamy w 11 wersecie na temat już konkretnie kobiet, jest napisane: kobieta niech się uczy w ciszy i z całą uległością. Kiedy ten fragment przeczytamy, to możemy sobie przypomnieć, że w liście do Koryntian Paweł szczegółowo omawiał to, jak kobieta powinna, jak on widzi rolę kobiety w Kościele. I pozwólcie, że przeczytam fragment z 14 rozdziału 33 wersetu. To jest fragment, który mówi, jaki powinien być porządek nabożeństwa. Tam wcześniej jest na temat prorokowania, na temat tego, co powinno być po czym. Ale dalej pisze tak. Jak we wszystkich kościołach skupiających świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu. Nie pozwala się im mówić, niech raczej będą poddane, tak jak mówi prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Moglibyśmy tutaj zacząć zastanawiać się na temat tego, czy w ogóle kobiety nie powinny się odzywać w zborze, czy nie powinny się modlić? I tak nie jest, bo Paweł wcześniej w 11 rozdziale listu do Koryntian w 5 wersecie mówi, jak kobiety powinny się modlić, jaka powinna się postawa i tak dalej, więc to nie o to chodzi. Kobiety powinny się modlić w kościele. Też w tym liście do Tymoteusza, jak wcześniej chwilę temu mówiłem, fragment dotyczący modlitwy też się dotyczy kobiet, więc ta cisza tu nie jest związana z modlitwą, ta cisza jest związana z nauczaniem. I wiecie, zacząłem się zastanawiać na temat nauczania, dlaczego Paweł mówi o tym, żeby kobiety w domu pytały mężów. I z tego wyciągnąłem kilka wniosków. Jeżeli kobiety mają pytać w domu mężów, to znaczy, że mężowie muszą być w stanie wytłumaczyć im słowo, którego kobiety nie rozumieją. To jest moim zdaniem duże zadanie. Bo nie zawsze jest tak prosto wytłumaczyć. Czasami sobie, jeżeli ja bym jakiegoś słowa nie rozumiał, to być może bym zaczął je głębiej analizować, może dalej bym nie zrozumiał, to w pewnym momencie bym to zostawił. Ale jeżeli przyjdzie do mnie żona i ona powie, że tego nie rozumie, a w Biblii przeczyta i to słowo mówi, że ona powinna mnie zapytać, męża, to ja mam taki obowiązek, żebym to słowo zrozumiał. Czyli to jest wyzwanie nie tylko dla kobiety, ale też dla męża. To znaczy, że kobieta w pełni, ufając swemu mężowi, wie, że on postara się mieć społeczność z Bogiem i zrozumieć to słowo. Co więcej, kobieta musi chcieć to słowo też zrozumieć. Jeśli chce się czegoś nauczyć, tam jest napisane w liście do Koryntian. A co w takim razie, jeżeli to jest dziewczyna, która nie ma męża? Myślę, że wtedy to słowo się dotyczy do jej ojca, który jest wierzący. On jest w stanie wytłumaczyć słowo. A jeżeli to jest siostra, która nie ma męża, nie ma ojca, to słowo tyczy się, wydaje mi się, że tyczy się pastora lub duszpasterzy w naszym zborze. Myślę, że w takiej sytuacji to jest miejsce, gdzie powinniśmy przyjść i zapytać, jeżeli chcemy zrozumieć, naprawdę nauczyć się słowa. I w takim kontekście, jeżeli byśmy to przeczytali i dodali do tego to, co jest napisane w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 22 wersecie, tam jest napisane temat tego, że żony powinny być uległe mężom, to nam pokazuje, że to, że żony są uległe i przychodzą, pytają, to nakłada na mężczyzn obowiązek tego, żeby też się wcześniej przygotować do tego i żeby wiedzę, którą od nas się wymaga, żebyśmy też posiadali. Wierzę, że Pan Bóg będzie w tym wspierał, bo to nie jest tak, że jeżeli jest na nas nałożone jakieś obowiązek, to jest to większe niż są nasze siły. Tak zresztą jest nas pisane w Słowie Bożym. I przechodząc do kolejnych wersetów z listu pierwszego do Tymoteusza, w 2 rozdziale, w 12 werset, mówi takie słowa, ten werset. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani kierować mężem, niech pozostaje w ciszy. Jak znalazłem, nie wiem, czy to jest też w waszym tłumaczeniu, tam jest odnośnik napisany, że kierować to może być też przetłumaczone jako pouczać męża, ani nim dyrygować. Czyli nie pozwalam zaś kobiecie pouczać męża, ani nim dyrygować. A w Biblii Warszawskiej jest napisane tak, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachować się spokojnie. I tu jest kontynuowana moim zdaniem myśl, ta, która była w liście do Koryntian na temat nauczania kobiet, mówiąca, że nie powinny one nauczać, a co więcej, nie powinny próbować kierować swoim mężem. Myśl mówiąca na ten temat, że to mąż powinien nadawać kierunek, a żona powinna ten kierunek, wierząc, że oczywiście tu cały czas jest, może tego nie powiedziałem, ale cały czas tu mówimy o wierzącym małżeństwie i o wierzącej rodzinie. W tym momencie, kiedy ja wierzę w to, że kiedy jest odpowiednie nastawienie i męża, i żony, to żona nie powinna dyrygować i kierować tym, co będzie robił mąż. Czyli kiedy podejmowane są decyzje na temat tego, chociażby w którą stronę powinno iść życie rodzinne, czy więcej powinno być czasu poświęcane na rozrywkę, czy więcej czasu na modlitwę, to nie żona powinna nadawać rytm. I tak jak na początku mówiłem, to można by powiedzieć, no tak, Paweł sobie naucza Kościół w pierwszym wieku, jak powinni oni żyć, bo tam była inna kultura. Ale na szczęście on w 13 i 14 wersecie wyjaśnił nam, dlaczego on w ten sposób ustawił hierarchię. On w 13 i 14 wersecie listu do Tymoteusza zrobił wykład pisma z pierwszej Księgi Mojżeszowej, drugiego, trzeciego rozdziału i napisał tam, bo jak najpierw został ukształtowany Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedzony, lecz kobieta, gdy uległa zwiedzeniu, dopuściła się przestępstwa. On przedstawił swoją interpretację upadku człowieka w grzech. On powiedział, że to Ewa była pierwsza, która została zwiedzona. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że on pominął, że to mężczyzna też posłuchał żony. No właśnie, posłuchał żony, a wcześniej mówi o tym, że kobieta nie powinna dyrygować mężem, bo mężczyzna posłucha tego. Więc jeżeli postawa żony jest taka, że ona będzie chciała dyrygować, to jest duże prawdopodobieństwo, że mąż tego posłucha. Jest duża szansa też, że jeżeli to żona będzie kierowała i żona będzie musiała podejmować decyzję, to ona te decyzje podejmie w sposób mniej umysłowy, a bardziej emocjonalny. Tak nas Bóg stworzył. Wszyscy to wiedzą, że kobiety są bardziej emocjonalne, a mężczyźni, przynajmniej tak ja to widzę, podchodzą do rzeczy bardziej rozsądnie. W sensie nie podchodzą emocjonalnie. I Paweł właśnie w ten sposób daje wykład słowa z drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Mojżeszowej, mówiąc, że to najpierw został ukształtowany Adam, a potem Ewa i Adam został zwiedzony, lecz kobieta. Podobną myśl Paweł też przekazuje w liście do Koryntian w 11 rozdziale. Kilka wersetów od trzeciego przeczytam. Chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Głową każdej kobiety jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. I później, gdyż nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. No i tu byśmy mogli się obruszyć, ale na szczęście dalej pisze, na szczęście. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety. Bo jak kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się z kobiety, a wszystko pochodzi od Boga. Nie będę dalej tego fragmentu już rozważał bardziej, ale myślę, że myśl jest czytelna. Skąd Paweł wziął tą swoją naukę? Jakby ktoś mógł zapytać, skąd Paweł wziął tą naukę? On wziął ją z historii człowieka, z pierwszych dwóch rozdziałów Biblii. I ostatni werset z fragmentu, 15 werset. Jak ten fragment wielokrotnie czytałem, to zawsze miałem problem ze zrozumieniem tego fragmentu. Muszę się do tego przyznać. Bardzo się ucieszyłem, że w Nowym Przymierzu to jest inaczej przetłumaczone niż w Biblii Warszawskiej. Mam nadzieję, że macie podobnie to przetłumaczone jak ja tutaj. W Nowym Przymierzu jest napisane, niech raczej spełnia się w macierzyństwie, pozostając w wierze, w miłości i w rozważnym poświęceniu. W Biblii Warszawskiej było przetłumaczone, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. Dwa, wydaje się, bardzo rozbieżne tłumaczenia. Sprawdziłem specjalnie, czy słowo, które tam jest użyte dotyczące zbawienia, to jest zbawienie i rzeczywiście jest słowo sotesai, które oznacza zbawi, uratuje. Takie słowo jest użyte w tym wersecie. Więc co Paweł nam mówi? Czy on nam mówi, że kobieta jest inna niż mężczyzna i ona może być zbawiona z uczynków? Bo jest napisane, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Czy można to interpretować w ten sposób, że wystarczy, że kobieta urodzi dziecko, będzie je wychowywała i w tym momencie będzie zbawiona? Myślę, że ta interpretacja w ogóle nie wpisuje się w całą myśl Ewangelii, jest kompletnie obok i byłaby znaczną nadinterpretacją. Próbowałem znaleźć też tłumaczenia różne tego fragmentu i dotarłem do takiej wykładni, to są trzy zdania, które mówią na temat tego fragmentu i te zdania próbują opisać cały fragment, biorąc je od 13, 14, 15 werset jako całość traktując. I to tłumaczenie brzmi tak. Co zrujnowała ta płeć, ta sama płeć przywiedzie do zbawienia. Jak Ewa uwierzyła wężowi, tak Maria uwierzyła aniołowi. Co wiara jednej zniszczyła, to wiara drugiej odbudowała. To powiedział Tertulian. Cała myśl próbuje zbudować tutaj taką teologię, może nie teologię, bo to słowo, które tu jest napisane, nic tu złego moim zdaniem w nim nie ma, ale zbudowane tu jest taka myśl, która próbuje powiedzieć, że skoro Ewa wcześniej zgrzeszyła, to później, kiedy w wersecie 15 jest napisane, że dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, to jest na temat Ewy, czyli na temat rodu ludzkiego, dostąpi zbawienia przez macierzyństwo Marii, czyli przez to, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Ja do końca się z tym nie zgodzę. Myślę, że nie byłoby nic złego, jeżeli byśmy w ten sposób to interpretowali, bo to jest prawda. To jest zgodne, że dzięki temu, że Jezus przyszedł, mamy zbawienie. Taka jest ogólnie myśl, upraszczając. Ale można jeszcze tutaj spróbować to słowo, które jest napisane greckie, dostąpi zbawienia, czyli sotesai, przetłumaczyć jak uratuje, zostanie uratowana. I właśnie w tej myśli w Nowym Przymierzu czytamy, że zostanie uratowana, że się spełni w macierzyństwie. Czyli wcześniej, jeżeli cały kontekst weźmiemy fragmentu mówiący o tym, że żeby kobiety nie dążyły do tego, żeby dbać o swój, zbytnio dbać o swój ubiór, zbytnio dbać o swoje uczesanie i tak dalej, i tak dalej. I złączymy to z tym, że kobieta się spełni w macierzyństwie. Ja to odbieram jako coś, co mówi o tym, że dzięki temu, że kobieta ma dziecko, nie przestaje się tak mocno skupiać na tym, jak się ubiera. Nie wiem, czy to zauważyliście, czy tak jest, ale wydaje mi się, że tak jest. Ja to zauważyłem w domu, że jak moja żona była w ciąży i później jak urodziła dziecko, to już przestała się tak mocno skupiać na tym, jak jest uczesana. Jakie ma ubrane w tym momencie ubranie? Nie, już przestała mnie pytać o to, czy jej się podobam. po jednym dziecku i po drugim. Więc myślę, że ta myśl mówiąca, że ona się spełni w macierzyństwie, bo ona się właśnie spełniała w macierzyństwie. I to się też nie tyczy tylko w sumie kobiet, bo mężczyzna, kiedy przychodzą dzieci do domu, też zaczyna się w tym spełniać. Zaczyna się skupiać na tym, żeby te dzieci zostały wychowane. I to jest właśnie dalsza część tego zdania. Za chwilę o tym powiem, tego wersetu. Żeby zostały wychowane w wierze, w miłości i żeby były w świątobliwości wychowane. Bo druga część tego wersetu, która mówi, pozostając w wierze, w miłości i w rozważnym poświęceniu, to jest też w tłumaczeniu Nowego Przymierza, tam jest taki odnośnik, który mówi, oby jej dzieci pozostały w wierze, w miłości, w czystości i wyrosły na rozsądnych ludzi. Czyli można ten fragment dwojako rozumieć. Można go rozumieć tak, jak to jest oddane w tym fragmencie pierwszym, czyli żeby dotyczy to kobiet, pozostając w wierze, w miłości, w rozważnym poświęceniu, ale też można to zrozumieć jako, oby jej dzieci zostały w wierze, w miłości, w czystości i wyrosły na rozsądnych ludzi. Czyli dzięki macierzyństwu nasze myśli, nasze skupienie się, przestajemy być skupieni na nas, ale zaczynamy się skupiać też na naszych dzieciach i w rodzinie chrześcijańskiej zaczynamy dążyć do tego, żeby dzieci zaczęły wierzyć w naszego Pana Jezusa Chrystusa i żyły w tej wierze. I to jest coś, na czym się skupiamy. Czyli zamykając cały ten fragment, kiedy on się zaczynał od ubioru, a kończy się na macierzyństwie i na dzieciach, widzę ten fragment kompletnie inaczej, niż moglibyśmy to zainterpretować, gdybyśmy przeczytali tylko ten jeden werset, 15. I podsumowując to, co dzisiaj mówiłem, ja wyciągnąłem 4 wnioski. Nie wiem, czy podobne wnioski mieliście, słuchając tego, co mówiłem, ale spróbuję to przytoczyć. Więc pierwszy wniosek to jest taki, że powinniśmy się wszędzie modlić, mając odpowiednie nastawienie i czyste serce i ręce. Powinniśmy się wszędzie modlić. Amen. Drugi wniosek, który ja wyciągnąłem, to, że nauka o uległości kobiet nie wynika z kultury starożytnej, ale wynika z tego, jaki przykład był dany w pierwszej księdze Biblii, czyli z przykładu Adama i Ewy. Tak Paweł to opisał, motywując swoją naukę. Trzeci wniosek jest taki, że w Kościele nauczać powinni mężczyźni. Skoro kobiety nie powinny pouczać mężów, nauczać mężów, no to mężczyźni powinni uczyć. I ostatni wniosek jest taki, że jeżeli ktoś myślałby, że zbawienie można mieć przez to, że się jest matką, to jest nieprawda. Macierzyństwo nie zbawia samo w sobie. Tak jak próbowałem to wyjaśnić, omawiając te końcowe wersety. Amen.